C.S. Lewis. Chrześcijaństwo po prostu. Rozdział 12. Zawierzenie. Czyta Szymon First. Na początek chciałbym, aby każdy dobrze zrozumiał pewną rzecz. Otóż jeśli ten rozdział nic dla ciebie nie znaczy, jeżeli poszukuje on odpowiedzi na pytania, których nigdy nie zadałeś, natychmiast go pomij. W ogóle nie zawracaj nim sobie głowy. Pewne rzeczy w chrześcijaństwie można zrozumieć z zewnątrz, zanim się zostaniesz chrześcijaninem. Jednak bardzo wielu nie da się zrozumieć, dopóki nie przemierzysz pewnej odległości na chrześcijańskiej drodze. Są to rzeczy czysto praktyczne, choć na to nie wyglądają. Są to wskazówki, które pomagają radzić sobie z poszczególnymi rozstajami czy przeszkodami w podróży i nie można ich zrozumieć, zanim się do nich nie dotrze. Jeśli znajdujesz w chrześcijańskich pismach jakieś całkiem niezrozumiałe stwierdzenie, nie przejmuj się. Przyjdzie dzień, być może, po wielu latach, w którym nagle zrozumiesz, co miało ono oznaczać. Gdyby się dało zrozumieć je teraz, narobiłoby to tylko szkody. Oczywiście, mnie samego dotyczy to nie mniej od innych. Być może to, co chcę wyjaśniać w tym rozdziale, nadal mnie przerasta. Mogę najwyżej prosić wykształconych chrześcijan o uważne spojrzenie i wykazanie, gdzie błądzę. Innych zaś, aby przyjmowali moje słowa z przymrużeniem oka, jako coś, co proponuję, bo może się przyda, a nie dlatego, że jestem przekonany o własnej słuszności. Próbuję tu pisać o wierze, w drugim, wyższym sensie. Przed chwilą stwierdziłem, że kwestia wiary w tym znaczeniu powstaje wtedy, kiedy człowiek już zrobił wszystko, co w jego mocy, aby praktykować cnoty chrześcijańskie i przekonał się, że upada, a także stwierdził, że choćby mu się nawet powiodło, to i tak oddawałby tylko Bogu coś, co już do niego należy. Inaczej mówiąc, odkrywa własne bankructwo. Powtarzam, Bogu nie zupełnie chodzi o nasze uczynki. Chodzi mu o to, abyśmy byli istotami określonego rodzaju, takimi, jakimi nas zamierzył, istotami pozostającymi z nim w pewnej relacji. Nie dodaję tu i pozostającymi w pewnej relacji ze sobą nawzajem, bo to mieści się w zdaniu poprzednim. Jeśli jesteś w zgodzie z nim, będziesz w zgodzie ze wszystkimi innymi jego stworzeniami. Tak jak szprychy muszą być w odpowiednim położeniu względem siebie, jeśli tylko są odpowiednio przymocowane do piasty i obręczy koła. Dopóki człowiek myśli o Bogu jako egzaminatorze, który zadaje mu też test do rozwiązania, czy też jako drugiej stronie jakiejś transakcji, dopóki myśli o wzajemnych prawach i żądaniach wysuwanych pod adresem Boga, człowiek taki nie pozostaje we właściwej relacji z Bogiem. Nie wejdzie też we właściwą relację, dopóki nie odkryje własnego bankructwa. Mówiąc odkryje, mam na myśli prawdziwe odkrycie, a nie bezmyślne powtarzanie tego stwierdzenia. Oczywiście każde dziecko, jeżeli otrzyma jakąś edukację religijną, szybko nauczy się mówić, że nie można dać Bogu niczego, co nie należałoby do Niego. A i tak staramy się jednak zatrzymać coś dla siebie. Mam tu jednak na myśli autentyczne odkrycie tego faktu, prawdziwe, płynące z doświadczenia, przekonanie, że jest to prawda. W tym sensie nie możemy odkryć daremności naszych wysiłków w przestrzeganiu Bożego prawa, o ile nie spróbujemy tego uczynić z całej siły, co i tak skończy się porażką. Jeśli bowiem nie damy z siebie wszystkiego, to cokolwiek byśmy mówili, gdzieś w głębi serca będziemy odnosili wrażenie, że następnym razem, gdy będziemy się bardziej starać, okazalibyśmy się doskonale dobrzy. Zatem w pewnym sensie powrót do Boga jest drogą moralnego wysiłku, drogą coraz cięższych prób. Niemniej jednak, w innym sensie, to nie te wysiłki mogą nas ocalić. Wszystkie one prowadzą do przełomowej chwili, w której zwracamy się do Boga mówiąc: Ty musisz to zrobić, ja nie potrafię. Błagam, nie zadawaj sobie tego pytania. Czy już osiągnąłem ten moment? Nie siadaj, nie szukaj tego pytania w swoich myślach. To prowadzi człowieka w niewłaściwym kierunku. Kiedy w naszym życiu dokonują się najważniejsze, często akurat w danej chwili nie wiemy, co się dzieje. Nie zawsze mówimy sobie, hejże, ja dorastam. Nieraz dopiero patrząc wstecz, zadajemy sobie sprawę z tego, co się stało i poznajemy w tym fakcie to, co ludzie nazywają dojrzewaniem. Jest to widoczne nawet w prostych sprawach. Ktoś, kto się niepokoi, czy zdoła zasnąć, najpewniej nie zaśnie w ogóle. A nie też to, o czym mówię, nie musi się wydarzyć w nagłym błysku. Jak tego doświadczyli święty Paweł czy John Bunyan. Może to być tak stopniowy proces, że nigdy nie zdołasz wskazać konkretnej godziny, czy nawet konkretnego roku. Liczy się sama natura zmiany, a nie nasze uczucia w jej trakcie. Jest to przejście do przekonania, że damy sobie radę o własnych siłach, do niewiary we własne możliwości i pozostawienia sprawy Bogu. Wiem, że słowa pozostawienie sprawy Bogu mogą zostać źle zrozumiane, ale niech tak na razie pozostanie. Chrześcijanin pozostawia sprawę w Bogu w tym sensie, że całą ufność składa w Chrystusie. Ufa, że Chrystus w jakiś sposób będzie z nim dzielił swoje doskonałe ludzkie posłuszeństwo, które zachował od narodzin aż do ukrzyżowania. Że Chrystus upodobni go do samego siebie i w pewnym sensie zaradzi jego brakom. Mówiąc językiem chrześcijaństwa, podzieli się z nami swoje synostwo. Uczyni nas synami Bożymi, podobnymi do Niego samego. W księdze czwartej spróbuję zanalizować te słowa nieco głębiej. Można powiedzieć, że Chrystus oferuje coś za nic, a nawet wszystko za nic. W pewnym sensie całe życie chrześcijańskie polega na przyjmowaniu tej zupełnej, niezwykłej propozycji. Trudność polega na tym, żeby zrozumieć, że wszystko, co możemy zrobić i co już zrobiliśmy, jest niczym. Natomiast odpowiadałaby najbardziej taka sytuacja, w której Bóg zaliczyłby nam nasze dobre cechy, a złe zignorował. A nadto, może tu w pewnym sensie być przydatne stwierdzenie, że pokusy nie da się pokonać całkowicie. Dopóki usiłujemy ją pokonać, może to się udać dopiero wówczas, gdy się poddamy. Jednak nie zdołasz się poddać we właściwy sposób i z właściwego powodu, dopóki nie dasz siebie wszystkiego. Przy czym, w jeszcze innym sensie, oddanie wszystkiego Chrystusowi nie oznacza wcale, że przestajesz podejmować starania. Zaufać Mu to oczywiście starać się robić wszystko to, co On każe. Nie ma co twierdzić, że komuś ufasz, jeżeli nie skorzystałbyś z Jego rady. Zatem jeśli naprawdę oddałeś się Chrystusowi, wynika z tego, że starasz się być Mu posłuszny, ale starasz się już na nowy sposób, bardziej wolny od zmartwień. Starasz się nie po to, aby osiągnąć zbawienie, ale dlatego, że On już zaczął Cię zbawiać. Nie liczysz, że pójdziesz do nieba w nagrodę za swoje uczynki, jednak w sposób nieunikniony. Starasz się postępować w pewien sposób, bo jest już w Tobie obecny znikły zaczątek wizji tego, czym jest niebo. Chrześcijanie nieraz spierali się, czy człowieka ocalają dobre uczynki, czy też wiara w Chrystusa. Właściwie nie mam prawa wypowiadać się w takiej trudnej kwestii, ale przypomina mi to pytanie, które ostrze nożyczek jest bardziej niezbędne. Nic poza poważnym wysiłkiem moralnym nie doprowadzi cię do tego momentu poddania się, o którym tu mówimy. Wiara w Chrystusa to jedyna rzecz, która w takiej chwili uchroni cię od rozpaczy, a z wiary w Niego muszą przyjść dobre uczynki. W przeszłości chrześcijanie oskarżali się nawzajem o hołdowanie dwom parodystycznym wersjom tej prawdy. Może to sprawę rozjaśni. Jednych oskarżono o takie poglądy. Liczą się wyłącznie dobre uczynki. Najlepszym uczynkiem jest dobroczynność, a pieniądze najlepiej oddać Kościołowi. Daj nam zatem 100 tysięcy funtów, a my już dopilnujemy, żeby krzywda ci się nie stała. Oczywista odpowiedź na podobne nonsensy brzmi: dobre uczynki spełniane z powodów motywów to jest czynione w przekonaniu, że niebo może kupić, to żadne dobre uczynki, a jedynie komercyjne spekulacje. Innych oskarżono o takie stanowisko: liczy się tylko wiara, zatem jeśli masz wiarę, nieważne co robisz, grzesz śmiało chłopcze, baw się dobrze. A Chrystus już dopilnuje, żeby koniec końców nie miało to żadnego znaczenia. Oto odpowiedź na te absurdalne stwierdzenia. Jeśli to, co nazywasz swoją wiarą w Chrystusa, sprawia, że nie słuchasz treści Jego nauk, to nie mów tu o swojej wierze. Nie jest to wiara w Niego czy ufność, a jedynie intelektualne przyjęcie pewnej teorii na Jego temat. Biblia najwyraźniej rozstrzyga sprawę w sposób zdecydowany, łącząc te dwie rzeczy w jednym zdumiewającym zdaniu. Jego pierwsza połowa brzmi: zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem. Co brzmi tak, jakby wszystko zależało od naszych uczynków. Po czym druga połowa zdania dopowiada: albowiem to sam Bóg jest w was sprawcą i chcenia i działania zgodnie z Jego wolą. Co brzmi tak, jakby Bóg robił wszystko, a my nic. Obawiam się, że właśnie z czymś takim spotykamy się w chrześcijaństwie. Jestem zbity z tropu, ale nie zaskoczony, bo to usiłujemy teraz zrozumieć i oddzielnie zaszufladkować, co właśnie robi Bóg, a co człowiek, gdy tymczasem człowiek i Bóg działają wspólnie. Oczywiście z początku wydaje nam się, że przypomina to współpracę dwojga ludzi, o której można powiedzieć: on zrobił to, a ja tamto. Jednak takie myślenie nie sprawdza się. Bóg tak nie jest. On nie jest tylko obok ciebie, ale i w tobie. Gdybyśmy nawet mogli zrozumieć, co kto zrobił, ludzki język raczej nie zdołałby tego należycie wyrazić. Różne kościoły próbują to wyjaśnić, mówiąc różne rzeczy, a jednak łatwo się przekonać, że nawet ci, którzy najbardziej podkreślają wagę dobrych uczynków, przyznają, że potrzebna jest wiara, a dla odmiany ci, którzy najbardziej obstają przy wierze, każą spełniać dobre uczynki. Tyle przynajmniej ja mogę powiedzieć. Chyba wszyscy chrześcijanie zgodzą się ze mną, że choć z początku chrześcijaństwo wydaje się opierać na moralności, obowiązkach, zasadach, na winie i cnocie, to jednak w pewnej chwili zabiera nas dalej i wyprowadza z takiego myślenia. Doświadczasz wówczas przebłysku miejsca, gdzie o podobnych rzeczach nie rozmawia się wcale, chyba że w tonie żartobliwym. Każdy jest tam napełniony tym, co nazywamy dobrem. Tak samo jak lustro jest pełne światła. Jednak ludzie ci nie nazywają tego dobrem. Nie nazywają tego w ogóle. Nie myślą o tym. Zbyt są zajęci patrzeniem w źródło, z którego dobro wypływa. Wszystko to dzieje się jednak niedaleko miejsca, w którym dalsza droga kryje się za horyzontem naszego świata. Nikt nie sięga wzrokiem daleko poza tę granicę, choć oczy wielu sięgają dalej niż moje.